Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe na nowe inwestycje.
Ludzie i pieniądze.
Prawie kwadrans po dziewiątej na antenie Radia Gdańsk. Czas na audycję Ludzie i Pieniądze, którą dzisiaj moglibyśmy w pewnym sensie nazwać albo sparafrazować tytuł Ludzie i kryptowaluty, dlatego że to kryptowaluty będą jednym z motywów przewodnich naszej audycji. W naszym studiu witam doktora Patryka Kaczmarka z Katedry Bankowości i Finansów Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry.
Jest z nami także Rafał Janik ze spółki Crystal Intelligence. To jest międzynarodowa spółka, która zajmuje się śledzeniem przepływów finansowych. Tak bym mógł chyba w skrócie wyjaśnić to słuchaczom. Dzień dobry.
Dzień dobry, tak, zgadza się. Dobra definicja.
Dobra definicja. Od tego chcę zacząć, dlatego że kryptowaluty budzą ogromne emocje w ostatnich tygodniach, nie tylko w polskiej polityce, ale nie chcę w politykę wchodzić, bo to nie o tym ma być ta audycja. Jednak jest tak, że ten temat kryptowalut nie zniknie nam tak prędko. Chyba rzeczywistość jest taka, że musimy się powoli przyzwyczajać do takiego nowego środka płatniczego, nowej formy płatności. No pytanie, na ile to rzeczywiście jest nieuniknione, a na ile to jakieś trendy czy koniunktury, które się pojawiają, ale jeżeli mogę od pana doktora zacząć. Gdybyśmy mieli w ogóle wyjaśnić, co to jest ta kryptowaluta, czy kryptowaluta to pieniądz?
Pieniądz na pewno jest to takie dobro, które pełni rolę środka płatniczego. Kryptowaluta dzisiaj takiej roli powszechnie nie pełni. Na pewno należałoby powiedzieć, że nawiązując do pytania pana redaktora, że nie znamy odpowiedzi na pytanie, czy rzeczywiście kryptowaluty będą takim pieniądzem powszechnie używanym. Natomiast z dużą dozą prawdopodobieństwa można powiedzieć, że jeśli w ogóle, to takie kryptowaluty, które będą emitowane przez państwa, przez banki centralne, z dużo mniejszym prawdopodobieństwem będą to jakieś prywatne pieniądze, prywatne kryptowaluty, które obecnie funkcjonują na przykład w systemie blockchain, jak na przykład ta najbardziej popularna typu Bitcoin. Natomiast na pewno należy powiedzieć, że jeżeli dzielimy sobie instrumenty finansowe i papiery wartościowe na te udziałowe, które dają prawo do udziału w zysku czy w majątku przedsiębiorstwa, oraz na te dłużne, które dają prawo do otrzymania jakichś płatności i zobowiązania drugiej strony do przekazania tych płatności, to te kryptowaluty nie spełniają żadnej z tych definicji. Niektórzy mówią, bardzo tak może kontrowersyjnie, jak pan Piotr Kuczyński, taki znany analityk, że kryptowaluty to jest tak naprawdę handlowanie powietrzem. Ja w pewnym sensie jestem w stanie się z tym zgodzić, dlatego że tam nie ma w zasadzie wartości fundamentalnej, poza jakąś taką spekulacyjną wiarą w to, że kiedyś te środki, te zapisy cyfrowe będą pełniły rolę środka płatniczego. Natomiast uważam, że jeżeli w ogóle, to rzeczywiście takie, które będą emitowane przez banki centralne, a te prywatne wtedy zostaną w zasadzie zmarginalizowane, a ich wartość, nawet ta spekulacyjna, dramatycznie może spaść.
Mm-hmm. To tak, żeby to spróbować zdefiniować i uporządkować, bo też ważne słowo pojawiło nam się w pana wypowiedzi, blockchain. No i tutaj się zwrócę do Rafała Janika. Co za tym blockchainem, za tym hasłem się kryje, bo śledzeniem tych blockchainów właśnie się zajmuje Crystal Intelligence, tak, wspomniane, i też inne analityczne podmioty, które się pojawiają.
Najprościej wytłumaczyć blockchain samo w sobie. Jest to technologia, która pozwala zapisywać informacje o transakcjach odbywających się pomiędzy uczestnikami tego rynku kryptowalut w wielu miejscach i na wielu serwerach na świecie. Można to porównać do notariuszy, tysięcy notariuszy, którzy w tym samym czasie potwierdzają wykonaną daną transakcję. I jest to zapis wystąpienia danej transakcji w internecie.
A po co nam 1000 notariuszy do potwierdzenia tej transakcji? Tak używam tutaj tego porównania.
Pewność, że ten jeden notariusz, z którym współpracujemy, nie podrobił na przykład naszego podpisu. 1000 notariuszy, którzy to potwierdzają, dają większą szansę, że ten podpis nie został podrobiony.
Mm-hmm. A co za tym idzie? Dlaczego trzeba to śledzić? Dlaczego to nie jest jawne, tak jak przepływy finansowe też nie są jawne? Więc czym tak naprawdę się zajmujecie? Co śledzicie?
Mm-hmm. My śledzimy właściwie każdą transakcję, która odbywa się na blockchainie, związaną z kryptowalutami, pomiędzy pośrednikami tego rynku, uczestnikami tego rynku. Zarówno śledzimy dla rządów, śledzimy dla organów ścigania, jak i współpracujemy z bardzo dużymi podmiotami rynkowymi, którym zależy na tym, żeby nie brać udziału w nielegalnych transakcjach w blockchainie. Mhm. To jest głównym celem. Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy.
A te nielegalne transakcje odbywają się gdzie? Na giełdach kryptowalut?
Właściwie one odbywają się wszędzie, bo odbywają się na giełdach, odbywają się w darknecie, gdzie darknet bardzo często jest źródłem nielegalnych transakcji, ale odbywają się również w kantorach, które widzimy tutaj w Gdańsku, w bankomatach, czy tak kryptomatach, które widzimy również w Gdańsku. To są również miejsca, gdzie następuje wymiana fiata, czyli tego tradycyjnego pieniądza do kryptowaluty, a tak naprawdę wartości cyfrowej. To są miejsca najbardziej wrażliwe na nielegalne transakcje.
A same giełdy kryptowalut, bo to jest też to, co bardzo często pojawia się ostatnio w wiadomościach i w różnych informacjach i budzi kontrowersje. Zaraz jeszcze sobie wejdziemy w te różne kontrowersje, bo tu też jest mnóstwo historii, o których warto opowiedzieć, ale do pana doktora wracając. Czym są giełdy kryptowalut tak de facto i kto w ogóle reguluje ich działalność?
Giełda kryptowalut działa w taki sposób, że jest to pewnego rodzaju pośrednik, który po wpłaceniu tego pieniądza fiducjarnego, pan tu powiedział fiat, bo to tak często się też używa tego sformułowania angielskiego do pieniądza takiego tradycyjnego, bankowego, czyli wpłacamy sobie tradycyjny pieniądz na konto tej giełdy i ona przejmuje kontrolę i powiedzmy, że kontrolę majątkową nad tym aktywem, to będzie już jej aktywo, w zamian za to ona zapisuje nam pewne saldo, zobowiązanie, ich zobowiązanie do wypłacenia nam tego salda, to będzie nasza należność do wypłacenia tych środków pieniężnych, ale to jest wyłącznie nasza należność, to jest tylko zapis księgowy, który się pojawia na naszym jakimś takim koncie prowadzonym przez tą giełdę. Z tego zapisu możemy skorzystać i kupić sobie jakąś kryptowalutę, na przykład bitcoina, albo poszukując sobie drugiej osoby, drugiej strony, która tam się pojawi, czyli poprzez taki system notowań. Natomiast to, że do takiej transakcji dojdzie, że znajdziemy sobie sprzedającego tę kryptowalutę po określonej cenie, to wcale nie oznacza jeszcze, że ta kryptowaluta będzie w naszej kontroli, będzie już w naszym majątku, w naszym portfelu, bo może być tak, że po prostu z naszego salda tego pieniądza zwykłego bankowego zostanie zdjęta kwota, czyli zostanie wyksięgowana jakaś kwota tego zobowiązania tej giełdy do wypłacenia nam tych pieniędzy, czyli będziemy mieli mniejsze saldo środków tego saldo fiat. Druga strona, czyli ten sprzedający te kryptoaktywo będzie miał zwiększone to saldo fiat, czyli jakieś prawo do środków pieniężnych od tej giełdy do otrzymania. Dopóki ani ja, ani tamta strona nie zlecimy wypłaty tych pieniędzy, to nadal to nie są jeszcze nasze środki pieniężne, tylko to są jakieś nasze należności od tej giełdy. I jeśli ta giełda nie będzie miała pokrycia właśnie w tych naszych aktywach, w tym pieniądzu bankowym, albo z drugiej strony, jak ja nabyłem tę kryptowalutę i nie zlecę jej wypłaty na moje prywatne, do mojego prywatnego portfela tego aktywa, tej kryptowaluty, to nadal zarówno kontrola nad środkami pieniężnymi, jak i nad tą kryptowalutą będzie po stronie aktywów tej giełdy, a nie mojej albo tego sprzedającego. I tutaj właśnie jest to ryzyko tego kontrahenta, tego pośrednika, które nie dość, że jak wspomniałem wcześniej, handlujemy samym powietrzem, to jeszcze tak naprawdę za pośrednictwem giełdy, która ma kontrolę nad tymi środkami, jeszcze ona może nam tego nie wypłacić, jeżeli na przykład wypłaci sobie te środki, albo rzeczywiście nie będzie miała tych kryptowalut.
I to jest sytuacja chociażby, jak rozumiem, z którą teraz się borykają ci, którzy inwestowali w Zonda Krypto na przykład.
Tak, dokładnie. Starałem się przedstawić ten przykład, jak funkcjonowało to na przykładzie Zonda Krypto.
Mhm. A tych afer, czy takich nieprawidłowości związanych z kryptowalutami mamy w Polsce? Bo na razie jakby chciałbym się skupić na tym, co się dzieje u nas. Mamy więcej?
Ostatnio pojawiły się kolejne sygnały o podobnej, może nie podobnej, ale także o pewnej giełdzie kryptowalut. Natomiast tutaj schemat działania i problem, który się pojawił, funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymało kilkanaście osób i mamy tutaj kilkadziesiąt tysięcy poszkodowanych. Natomiast z tego, co się orientuję, to był bardziej problem związany z praniem brudnych pieniędzy. Tutaj bym oddał ewentualnie głos do eksperta.
No właśnie.
czy to pranie brudnych pieniędzy właściwie to była piramida finansowa, w której obiecywano bardzo łatwe zyski, inwestując swoje własne pieniądze w kryptowaluty, które były zamieniane na reklamy. Następnie z tych reklam, które miały być sprzedawane, był gwarantowany oczywiście w cudzysłowie zysk. Była to budowana piramida finansowa i to jest właśnie to działanie nielegalne, czyli te pieniądze z tej piramidy finansowej były wytransferowywane. To jest właśnie ten brudny pieniądz. Chciałbym dodać jedną rzecz tylko, że...
Tylko celem uzupełnienia może, bo to jest też ważne. Centralne Biuro Śledcze Policji, przedstawiając informacje dotyczące AdBlast, takiej platformy, bo tak się ona nazywała, przekazało, że tam jest łącznie 90 tysięcy osób poszkodowanych, a straty wynoszą nie mniej niż 32 miliony dolarów. Tak by to należało przeliczać, czyli no sporo ponad 110-115 milionów złotych. To tak dla skali. Przy Zonda Krypto to niewiele, ale jednak.
Tak, to niewiele, ale jednak, ale nadal to nie są największe afery, które miały miejsce. To, na co ja zwróciłbym uwagę, sam blockchain jest transparentny. My jako firma Crystal Intelligence właściwie widzimy wszystko, co dzieje się na tym blockchainie. Wszystkie transakcje, wartości tych transakcji, jakie kryptowaluty były wymieniane pomiędzy użytkownikami tego rynku.
Ale nie widzicie kto? Czy widzicie?
Widzimy też, te duże podmioty, nie widzimy indywidualnych osób, co jest zgodne z tym, że to jest GDPR i nie możemy wchodzić w tak indywidualne dane. To, co jest kluczowe we wszelkich aferach związanych z krypto, są to ludzie, którzy stoją za tymi podmiotami. To oni wykorzystują akurat ten rynek w sposób nielegalny po to, żeby oszukać innych. To nie jest to, że sama kryptowaluta jest zła sama w sobie, tylko sposób jej wykorzystania przez niektórych użytkowników tego rynku. Mamy bardzo dużo przykładów. Mamy przykłady irańskie, mamy przykłady rosyjskie, które my analizujemy i to bardzo dokładnie. Mamy przykłady handlu ludźmi, handlu narkotykami, gdzie kryptowaluta jest wykorzystywana do płatności za te transakcje. Z drugiej strony widzimy wykorzystywanie kryptowalut przez ludzi, którzy nie mają innej możliwości na przesłanie pieniędzy do swojej rodziny. Pracownik z Wielkiej Brytanii chciałby przesłać pieniądze do swojego kraju, do Afryki w szybki sposób. Okazuje się, że kryptowaluta jest, albo inaczej blockchain, może nie kryptowaluta, blockchain jest najszybszym możliwym rozwiązaniem do przesłania tych pieniędzy pomiędzy wieloma krajami, pomiędzy uczestnikami tego rynku. I tak zgadzam się, jeszcze nie jest to w pełni dostępny środek płatniczy, ale w wielu sytuacjach jest to środek, który możemy wykorzystać do płatności albo do wymiany tej wartości, tego pieniądza tradycyjnego na tak zwaną kryptowalutę i następnie później ponownie do pieniądza tradycyjnego, który możemy wykorzystać do zakupów lokalnie. I my to widzimy jako jedno z narzędzi, które ratuje wiele osób na tym świecie.
Czy to... No, rozumiem, że to jest tak, że każdy kij ma dwa końce, każdy medal dwie strony, więc nie tylko w takich czarnych barwach te kryptowaluty należy przedstawiać, ale to oznacza, że ten rynek potrzebuje regulacji, bo de facto tak naprawdę on jest poza kontrolą jakąkolwiek.
Regulacje są wymagane, są konieczne. To, że mamy i mówimy o tym, że blockchain jest transparentny, bo widzimy wszystko, ale możemy to sobie porównać do monitoringu kamerami miejskimi. Mamy monitoring, mamy kamery, widzimy wszystko, ale nie mamy osoby, która siedzi przed tymi kamerami i sprawdza, co się dzieje. Brak tych regulacji prowadzi do sytuacji Zonda Krypto, do innych sytuacji, które mają miejsce zarówno na polskim rynku, jak i zagranicznym. I porównałbym to do Amber Gold. Aha. Tam było złoto. Nie było regulacji. I też wykorzystano tą dziurę. Możemy powiedzieć, że złoto było również wirtualne w tym podmiocie, bo były jakieś rezerwy tego złota, nie były w pełni zabezpieczające osób, które kupowały złote w Amber Gold.
No, były pewne przeliczniki tak, na jakieś tam jednostki udziału w tym złocie. To podobnie, rozumiem, wygląda przy kryptowalutach.
Dokładnie tak to wygląda przy aferach piramidalnych, tak jak afera, o której przed chwilą mówiliśmy, ale my jako firma jesteśmy w stanie prześledzić każdą transakcję. I współpracujemy naprawdę z organami śledczymi, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Współpracujemy z rządami, współpracujemy z sądami. To bardzo pokazuje, jak rynkom zależy na tym, żeby uregulować kryptowaluty.
Panie doktorze, do tych regulacji wracając, o których mówiliśmy, no to, że one są potrzebne, to pewnie jest oczywiste, ale w jakim kierunku takie regulacje powinny pójść i czy to jest w ogóle możliwe, że nie wiem, dany kraj, tworząc sobie jakieś prawo, może realnie wpływać na ten rynek czy na bezpieczeństwo inwestorów na przykład, którzy pochodzą z tego danego kraju?
Nie można pożyczać środków, których się nie ma, chyba że się jest bankiem. Do tego trzeba mieć licencję na działalność bankową. Natomiast działalność takich takich giełd jak właśnie Zonda Krypto ostatnio polegała na tym, że sobie dopisywano do rachunków rzeczy, które tak naprawdę nie istniały w aktywach tej instytucji, czyli nie było pełnej rezerwy. Bez takiej licencji działalności bankowej tego nie należy, nie wolno robić, bo właśnie to prowadzi do tego typu komplikacji. Zatem pierwszą taką najbardziej oczywistą regulacją, jaką powinniśmy wprowadzić, jest konieczność udowadniania, czyli tego proof of reserve, czyli posiadania pełnej rezerwy na te aktywa, które są dopisywane do rachunków tych klientów, czyli na te fiat, tak? Czyli na te zobowiązanie do wypłacenia środków pieniężnych bankowych i na te rezerwy w postaci kryptowalut, które są należne tym klientom, dopóki sobie do swoich portfeli nie wypłacą. Drugą ewentualną potencjalną możliwością regulacji jest wprowadzenie systemu gwarancji takich potencjalnych, nazwijmy to quasi depozytów, czyli tego, co jest do wypłaty od giełd kryptowalut. Jeżeli mamy jakieś należności, a od strony giełdy to są zobowiązania do wypłaty, to pomimo tej rezerwy być może należałoby także wprowadzić jakąś instytucję, która będzie zrzeszała giełdy i brała od nich potencjalne składki na wypadek jakiejś niewypłacalności, gdyby które z nich upadła i analogicznie do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego tego typu regulacje wprowadzić.
A to by musiał być globalny fundusz jakiś?
Nie, myślę, że mogło to by być podobnie, jak to wygląda w systemie bankowym na jurysdykcjach krajowych. Przy czym rzeczywiście no tutaj mamy wiele tych transgranicznych transakcji, więc mogłoby tutaj być możliwość, że wielu klientów zagranicznych by korzystało z giełdy, natomiast tak czy owak myślę, że mogłoby to działać analogicznie, jak ma to miejsce w systemie bankowym, czyli na systemie krajowym. Natomiast chciałbym też powiedzieć, że jeszcze nawiązując do poprzedniego wątku, że ja też nie jestem przeciwnikiem technologii blockchain, pomimo tego, że tak może trochę ostro się wypowiedziałem na temat tych prywatnych kryptowalut, tych pustych kryptowalut, bo same technologie rzeczywiście jest fenomenalna. Znaczy ona umożliwia odcentralizowanie systemu płatności, uniezależnienie od jakichś pojedynczych gałęzi serwerów, odporna na praktycznie nawet na blackout, bo musiałby być globalny na samym świecie w tym samym czasie, bo mamy tylu tych notariuszy, że co najmniej jeden będzie widział te transakcje. Bardzo trudno utracić te informacje. W pewnym sensie jest to nawet dużo bardziej transparentny niż system bankowy, bo widzimy te transakcje, chociaż nie widzimy wszystkich uczestników, ale widzimy te transakcje, więc technologia jest wspaniała i należałoby ją ucywilizować i wykorzystać także w przyszłości do tworzenia nowych instrumentów, ale tak jak wspomniałem, uważam, że przyszłością są instrumenty, które będą miały pewne pokrycie w jakichś określonych aktywach, w przeciwieństwie do tego, jak to ma miejsce w przypadku prywatnych kryptowalut. Czyli jeśli banki centralne, które się szykują do emitowania własnych cyfrowych pieniędzy, tak zwanego CBDC, także w modelu kryptowalut niektóre są rozpatrywane, to one będą miały pokrycie w rezerwach tego banku. To znaczy, że jeśli będzie spadała wartość tego pieniądza, to te rezerwy mogą być wyprzedawane, a ten pieniądz skupowany przez ten bank, podobnie jak to ma miejsce w pieniądzu fiducjarnym, czyli żeby jakieś aktywa stały za tym wyemitowanym pieniądzem jako jego rezerwa. A takim najbardziej jaskrawym przypadkiem dania wartości fundamentalnej do takiej kryptowaluty są stablecoiny, które umożliwiają emitowanie takiej kryptowaluty w powiązaniu z określoną rezerwą w walucie fiducjarnej, na przykład w dolarze amerykańskim, czyli za każdego dolara posiadanego na takim pokryciu na rezerwie jest emitowany jeden token, jedna taka wartość, jedna taka kryptowaluta, która powinna mieć w tym tak zwanym, w tym takim e-skarbcu jednego dolara, którego ma pokrycie, w związku z tym trzyma to taką swoją wartość, a wykorzystuje tą nową technologię, więc starajmy się wykorzystać te dobre rzeczy w nawiązaniu do fundamentów, które dzisiaj już mamy.
To po części jest odpowiedź na kolejne pytanie, z którym się chciałem do panów zwrócić, bo jak rozumiem, przy tej sytuacji, kiedy tych regulacji nie ma i ta przyszłość powinna no, w jakiś tam sposób zostać wykreowana, tak jak pan mówi, ale są te stablecoin, tak to się nazywa? Tak? Tak. Czyli stabilna moneta, tak to tak. Można w wolnym tłumaczeniu przełożyć. Czy to oznacza, że są bezpieczne w ogóle kryptowaluty dla inwestorów i to jest właśnie przykład taki?
Tak do końca to też zawsze będzie pytanie, na ile mamy kontrolę nad tym, że rzeczywiście te dolary tam są. Więc nawet te stablecoiny, to także jest pewien zakład na to, że te rezerwy tam są i nawet to nie będzie do końca tak stuprocentowo, znaczy stuprocentowo to nawet w sektorze bankowym nie mamy takiego bezpieczeństwa, stąd mamy pewne bezpieczniki, ale nadal dopóki tego wszystkiego nie uregulujemy i nie przejmiemy większej kontroli nad tym rynkiem jako państwa, które będą też aktywnymi uczestnikami w tym systemie, nadal będzie to ryzyko, ale na pewno jeżeli już byśmy mogli mówić w ogóle o inwestowaniu, bo często mówimy o inwestowaniu w kryptowaluty. Ja uważam, że jeżeli inwestujemy, to musimy mieć jakieś prawa majątkowe pod spodem. Czyli stablecoin już daje jakieś prawo majątkowe. Natomiast tak zwana pusta kryptowaluta nie ma daje praw żadnych majątkowych do niczego, czy jakieś tokeny. To jest zwykła wartość spekulacyjna i trudno mówić wtedy o inwestowaniu. Natomiast no, myślę, że już stablecoin to już jest klasa aktywów, którą można by nazywać, że to będzie coś w rodzaju no, już inwestowalnej, być może nawet jakiegoś środka płatniczego w przyszłości. Natomiast nadal uważam, że przyszłość tego rynku stoi tak naprawdę, czy jest pod znakiem takich walut emitowanych przez banki centralne.
Tutaj mam wrażenie, że Rafał Janik nie do końca się zgadza.
Czy ja zgadzam się z dwoma rzeczami. Regulacje i za tymi regulacjami jednym z pierwszych elementów powinien być kontroler. Ktoś, kto kontroluje ten rynek, żeby miał prawo blokowania, wejścia, skontrolowania danego podmiotu. W naszym przypadku w Polsce miał być to KNF. Nie mamy, jako ostatni, nie mamy regulacji zgodnych z MiCA, czyli regulacjami zasugerowanymi
co
przez Unię
Europejską. Co pan na myśli, mówiąc jako ostatni w Unii?
Tak, jako ostatni w Unii, bo MiCA dotyczy Unii Europejskiej, wszystkich krajów Unii Europejskiej. My tego nie mamy. Przez co KNF nie miał prawa wejść do zonda krypto i sprawdzić, co się tam dzieje wcześniej. Mówiąc o wartości, tak, stablecoiny są jednymi z tych cyfrowych pieniędzy postawionych na blockchainie, które dają pewną gwarancję, że ten mój jeden token, czyli ten cyfrowy pieniądz odpowiada jednemu dolarowi. Ale mamy również inne zastosowania, bo my mówimy tylko o walutach, ale blockchain daje możliwość również powiedzmy notarialnych zapisów przenoszenia we własności. Wyobraźmy sobie sytuację, że mogę kupić token, który odpowiada jednej akcji jakiejś spółki, co daje mi potwierdzenie, że jestem właścicielem tej jednej akcji, co daje mi możliwość, co coraz częściej się dzieje, daje mi możliwość kupowania nieruchomości bądź części nieruchomości z wykorzystaniem blockchaina. Ten jeden zapis odpowiada pewnym udziałom w jakiejś wartości. To, co dzieje się na świecie w blockchainie, to naprawdę przyszłością będzie to, co pan powiedział. Zapisy pewnej wartości fizycznej, którą my możemy jakoś sobie wyobrazić. Bo mówiąc o tym, że kryptowaluty są spekulacyjnym aktywem, w części są. Z drugiej strony mamy wiele aktywów spekulacyjnych, które dają nam też efemeryczne poczucie posiadania czegoś, a są w takim tradycyjnym obiegu finansowym, tak? Czy to futuresy, czy inne rozwiązania finansowe, w które inwestujemy i robimy pewne zakłady, że wartość czegoś spadnie albo wzrośnie. To nadal nie ma pełnego pokrycia w wartości, którą my posiadamy. Mhm. Więc naprawdę blockchain jest na tyle bezpieczny, na tyle, ile mamy regulatora, na tyle, na ile osoby, które korzystają z tego rynku, są świadome i nie są naiwne na tyle, żeby wierzyć w nagłe wzbogacenie się z od tego pucybuta do milionera, bo to jest, rzadko się zdarza.
Ale mam wrażenie, że trend taki jest.
Jest taki trend.
Przepraszam, ale ostatnio słyszałem rozmowę właśnie młodych ludzi, bardzo tak oceniam, 20-25 lat góra i oni byli zafascynowani. Oni wręcz przekonywali swojego rówieśnika, że jest głupi, że nie inwestuje te kryptowaluty, bo oni każdy grosz, który gdzieś tam zarobią, wyciągną sobie, próbują w to wkładać, bo tak bardzo, bardzo w to wierzą. Trudno to rozsądzić pewnie, który model jest...
Tak, wiara, myślę, że słowo wierzą, to jest klucz. Oni często też nawet jak ze studentami rozmawiam, to widzę ten ładunek emocjonalny, jeżeli ja właśnie staram się mówić o tym, jak to działa i pojawia się taki, no raz, że rozbieżność z jakimiś wyobrażeniami, bo często te osoby właśnie nie wiedzą, co kupują. Kupują, bo rośnie, bo inni kupują, bo inni zachęcali i jest to fajne i modne. Natomiast de facto nie zdają sobie sprawy z tego, o czym my rozmawiamy i jak to działa, jakie to ma podstawy, że to jest tak naprawdę jakieś zobowiązanie do wypłaty środków, że przeksięguj sobie do swojego portfela z tej giełdy, a w ogóle to tam potem są jakieś, albo nie ma tych fundamentów, nie wiedzą. Po prostu jest to czysta spekulacja. Stąd ważne, żebyśmy o tym i mówili i próbowali to ucywilizować tymi regulacjami.
To, co bym dodał jeszcze, to widzimy pewien modus operandi przy wszystkich podmiotach, i o których dzisiaj mówiliśmy, Zonda, Krypto, AdBlast, cała reszta. To, co napędza, to reklama napędza. To jest to, co widzimy dokładnie. Zonda Krypto wydała majątek na to, żeby się reklamować, żeby ściągnąć tych użytkowników, obiecując zyski. Mieliśmy w każdej telewizji reklamę Zonda Krypto. Mieliśmy sponsora Komitetu Olimpijskiego Polskiego, Zonda Krypto. Reklama jest to coś, co napędza te nielegalne.
Amber Gold i Olta Express się przypomina.
Uwiarygodnie, oczywiście, że tak.
To jest właśnie jakiś wielki, stabilny podmiot. Nie zaglądają do danych finansowych, bo przecież to można było już wcześniej wyśledzić.
Tak. I to jest kwestia dojrzałości rynku, świadomości osób, które chcą być uczestnikami tego rynku. Mhm. Moim zdaniem to, co powinniśmy zostawić ze słuchaczami, sprawdź, nie ufaj. Najpierw sprawdź. Nie wierz w to, że staniesz się milionerem następnego dnia.
I zrozum, co kupujesz.
Tak. A ja się zastanawiam teraz, może to będzie bardzo duże nadużycie, takie porównanie, które przyszło mi do głowy, ale czy to nie jest trochę tak, że kryptowaluty, ktoś poznaje jakąś technologię, opanowuje ją, potrafi się w niej poruszać, tak trochę w cudzysłowie, i zaczyna emitować, jak rozumiem, czy kopać kryptowalutę, różnie to się tam określa. To trochę jest tak, jak ja bym sobie kupił drukarkę, wymyślił sobie jakiś pieniądz i zaczął go drukować. Nadużycie? Czy jest to...
Jest to pewne nadużycie, bo widzimy pewne zastosowania właśnie takie, które są napędzane tylko reklamą. NFT było pięknym tego przykładem, czyli takie cyfrowe dobra.
Mało kto już pamięta w
ogóle,
że ten instrument
był. Mało kto już pamięta, wyceniane na dziesiątki, setki milionów dolarów aktywa. Pojawiały się również w Polsce. Z drugiej strony mamy te cyfrowe aktywa, kryptowaluty, za którymi stoi jakaś funkcjonalność. Typu mam tokeny związane z wykorzystaniem mocy obliczeniowych serwera, co pozwala mi płacić za tą moc obliczeniową serwerów. Tylko nie chcę wchodzić w technikalia, bo tych zastosowań jest dużo więcej. To, co my mamy wyobrażenie, albo ogół społeczeństwa ma wyobrażenie, jest to coś dziwnego, coś niebezpiecznego, ale chcę w to wejść, bo mogę być milionerem.
Możemy... Ja się nie do końca zgadzam. Jaka jest różnica pomiędzy wyemitowaniem takiego prywatnego tokena o nazwie Kaługa?
No o to mi chodzi właśnie.
A karteczką wydrukowaną poza technologią. Że to jest trudno rozdystrybuować ten papierek, żeby inni tym płacili, a tutaj technologia łatwia, że jest łatwiej.
Dobrze, to może tak.
Bo wszyscy mają wtyczkę.
Po pierwsze jest szybsze. Po pierwsze jest szybsze.
Ale to jest bardziej kwestia technologii, ale że już nie jest to papierowe.
Musimy.
A merytorycznie jest to samo.
Równie dobrze możemy powiedzieć to samo o złocie Amber Gold.
Nie, no złoto Amber Gold polega na tym, że tam go było bardzo mało w tym skarbcu. A tutaj w ogóle nie mówimy, no token nic nie musi mieć, żadnego fundamentu.
O tym mówię właśnie. Nie każdy token ma coś za sobą.
A no to tak.
Część tokenów ma za sobą tylko dobry marketing i dobrą społeczność, bo to są... I widzimy,
też
obserwujemy
swój token
to.
Właśnie, który mieli otrzymać Olimpijczycy. On nie miał pod spodem nic, no może poza jakimiś aktywami, przecież tej zondy, ale przecież ona też, te aktywa miały mieć na pokrycie takich innych zobowiązań, a nie na tych tokenów, więc one były puste.
Tak.
I gdyby zonda wydrukowała takich... papierki na kartce papieru i rozdała takie bony zondy do tych sportowców, którym ktoś może mógłbym płacić albo i nie,
tego
to,
typu
tak,
tokenów,
to byłoby to samo.
Tego typu tokenów są tysiące na rynku, tak? Ale jest bardzo... Kolejnych tysiące są takie, które niosą ze sobą pewną wartość.
Mm-hmm. Tak sobie myślę, ja celowo tak chciałem trochę może sprowokować właśnie taką wymianę zdań czy poglądów, bo do czego dążę? Nawiązując do tego, o czym panowie mówiliście wcześniej, czy de facto nie powinno być tak, że jedynie banki centralne, tak jak mają prawo emitować pieniądz, powinny mieć prawo emitować kryptowaluty? A może to też będzie naiwne? naiwne spojrzenie na...
Ja uważam, że ten monopol powinien być w przyszłości.
Jednak.
To możliwe, że pan ze mną nie zgodzi, choć chyba przemiał pieniądz, bo te tokeny, o których pan mówił, które mnie bardzo zaciekawiły na papiery wartościowe, na inne aktywa, które umożliwiają przetransferowanie własności, nie, ale jeżeli chodzi o pieniądz do płacenia, to podobnie jak to ma w przypadku obecnie pieniądza fiducjarnego, wydaje mi się, że powinno nad tym mieć kontrolę państwo.
Znaczy zmierzamy w tym kierunku, że będą CBDC, czyli te stablecoiny zarządzane przez banki centralne. Zbliżamy się do tego, że niebawem będziemy mieli digital euro, czyli cyfrowe euro. To będą prawdopodobnie podstawowe środki płatnicze w tak zwane kryptowaluty oficjalne, ale będą istniały również inne tokeny, które będą albo środkiem płatniczym, albo będą środkiem zabezpieczającym jakąś wartość. Nie zmieni się to, że będą zapewne powstawały tokeny, które będą tylko nośnikiem reklamowym po to, żeby złapać kolejnych naiwnych
albo nośnikiem właśnie jakichś emocji. Ja sobie przypominam taką historię sprzed kilku lat. To się chyba nazywało Squidcoin, ta kryptowaluta. Była związana z takim popularnym serialem, który jeden z serwisów streamingowych wypuścił. Serial Squid Game. Bardzo duża popularność na całym świecie w zasadzie. No i na fali tej popularności została wypuszczona wirtualna moneta czy kryptowaluta, w którą ludzie zaczęli inwestować. Nie do końca wiadomo, kto tę walutę wymyślił. Wiadomo, że zniknął nagle z całymi pieniędzmi.
To trzeba jako dobre kolekcjonerskie i konsumpcyjne chyba traktować. Czy to
dokładnie
Melania
tak.
Coin, czy Trump Coin, czy Squid Coin, czy Dogecoin. Ktoś sobie kupuje, żeby wydać pieniądze i stracić tę wartość tak naprawdę i mieć poczucie, że coś sobie kupił ładnego, kolorowego, tyle że cyfrowego. Chyba tak to trzeba traktować.
Dokładnie tak. No, zbieramy znaczki. Niektórzy zbierają dobra cyfrowe w taki sposób, ale chciałbym podać przykład, bo wiem, że jednym z tematów, który niebawem poruszymy tutaj, jest sztuczna inteligencja. W tej chwili blockchain i cyfrowa waluta staje się narzędziem płatności pomiędzy różnymi rozwiązaniami AI za usługi tych poszczególnych rozwiązań AI, czy to agentów AI, czy innych. Mamy protokół technologiczny, który pozwala bardzo szybko dokonywać tych transakcji. I to już się dzieje.
A może to jest właśnie przyszłość kryptowalut? To znaczy, że one powinny być przeznaczone tak na de facto, skoro są to cyfrowe pieniądze, to wyłącznie do usług cyfrowych. Czy to też zbyt kontrowersyjne?
Będzie to prawdopodobnie najszybsze, najłatwiejsze. Mhm. I będzie to pieniądz cyfrowy. Pieniądz cyfrowy właściwie każdego dnia korzystamy z pewnych zapisów, które są zabezpieczone w walucie narodowej, czy w złocie, czymkolwiek. Płacąc kartą kredytową czy kartą debetową, też jest to wymiana informacji na tym poziomie. Oczywiście zabezpieczona przez banki. My już korzystamy z pieniędzy cyfrowych. Blockchain daje tylko to, że nie jesteśmy związani z tym konkretnym pieniądzem. Jeżeli dwa podmioty mówią się między sobą, że wymieniają się jakimś tokenem, które między sobą ustaliły, narzędzia wymiany wartości, to będą z tego mogły korzystać.
Przy czym rzeczywiście, jak ja akurat badam historię rozwoju pieniądza, to zawsze, kiedy pojawiały się alternatywy dla środków płatniczych, to państwo przyjmowało właśnie monopol, stąd ten mój nacisk na to, że prawdopodobnie, jak próbuję sobie wyobrazić to, jak to ewolucja będzie wyglądała w przyszłości, to państwo i nad tym przyjmie monopol. Zresztą pan się częściowo zgodził, że CBDC zacznie funkcjonować
i w takich
codziennych w gospodarce realnej transakcjach pewnie pozostanie jeden oficjalny, prawny środek płatniczy, być może oparty właśnie o stablecoina banku centralnego, ale jednak ten monopol taki oficjalny pozostanie, ale ja się z kolei z panem zgodzę, że wykorzystanie że nadal będą funkcjonowały inne tokeny, inne, tylko trudno mówić, żeby to była waluta, bo to mogą być różne udziały w jakichś wartościach, tak. Albo też tych konsumpcyjnych, jak na przykład, które nie mają żadnego udziału, żadnej wartości pozamarketingowej, którymi też będziemy się w tym prywatnym obiegu posługiwać.
I żeby zabezpieczyć uczestników tego rynku, tych indywidualnych szczególnie, potrzebne są regulacje. Mhm. To, że blockchain sam w sobie mówił, że jest deregulowany, że jest transparentny, to, że wprowadzimy regulacje, nie spowoduje, że będzie gorszy w wyobrażeniu niż w wyobrażeniu osób, które tworzyły pierwsze blockchainy. On nadal będzie transparentny, ale zabezpieczy uczestników tego rynku. Na pewną kontrolę.
Powoli będziemy zmierzali do końca naszej audycji siłą rzeczy, bo czas jest nieubłagany, ale chcę jeszcze do kilku SMS-ów, które od słuchaczy przyszły nawiązać, bo jest kilka ciekawych opinii. Dzień dobry, Radio Gdańsk. A giełda? Czy tam można tylko zyskać? Niestety też można stracić swoje pieniądze. pisze słuchaczka. No i trudno takiej nie przyznać racji, takiej analogii, no bo przecież na giełdzie też ludzie tracą całe majątki. Różnica, jak rozumiem, jest taka, że tam mamy regulacje.
Znaczy różnica jest taka, że tam pod spodem na giełdzie kupujemy kawałek firmy, a ona ma z kolei pod spodem, pod tą akcją jakieś aktywa, które po spłaceniu zobowiązań nam zostają. Jeżeli nawet firma nie jest zlikwidowana, to jakaś część wartości fundamentalnej ona pozostaje. Oczywiście czasami bywa niewielka, jak jest bardzo zła firma, bardzo zła inwestycja, ale kupujemy jednak coś, co rzeczywiście istnieje, że ostatecznie rzeczywiście na rynku i ma jakieś pokrycie.
Mhm. Tak, jest to uregulowany rynek. Oczywiście też mamy na giełdzie sytuację firm napędzanych marketingiem.
I też są spekulacje, prawda? I też są bańki.
Też są spekulacje, dokładnie tak.
Przeróżne. Drodzy Państwo, pieniądz to była moneta, złoto, srebro, nawet skóry. Banknot to już było oszustwo, a krypto to level wyżej, pisze jeden z naszych słuchaczy, przysłuchując się naszej dyskusji. Dobre to spostrzeżenie?
W pewien sensie tak, bo mieliśmy złoto, później mieliśmy papiery na bazie tego złota, oderwało się złoto, później mamy pieniądz bezgotówkowy na bazie gotówki i powoli się odrywa ta gotówka od tego bezgotówkowego. Natomiast kolejnym krokiem jest krypto, ale to już jest bardziej zmiana technologii, niżeli modus operandi tego, co tam pod spodem jest. Także nadal będą te rezerwy banków, natomiast tutaj akurat jest zmiana technologiczna, więc częściowo słuchacz ma rację, ale do tej analogii, a częściowo to jest wyłącznie zmiana technologii.
Rafał Janik?
Też uważam, że ta analogia po części jest właściwa, bo od momentu, kiedy zaczęliśmy wymieniać muszelki i kamienie, to my nadawaliśmy wartość umowną tym muszelkom i kamieniom. One nie były warte tyle. One były warte tyle, na ile my ustaliliśmy, że są warte. Ich wartość była ustalana przez ludzi.
I podobnie z kryptowalutami. Moi drodzy, czas upłynął, także musimy się niestety pożegnać, choć podejrzewam, że jeszcze bardzo długo moglibyśmy na ten temat rozmawiać i kilka wątków by się znalazło. Rafał Janik, Crystal Intelligence, spółka zajmująca się śledzeniem przepływów finansowych. Dr Patryk Kaczmarek z Katedry Bankowości i Finansów Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego byli gośćmi audycji Ludzie i Pieniądze na antenie Radia Gdańsk. Zrealizował ją Patryk Schmidt, a poprowadził Kuba Kaługa. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
Dziękuję.
Ludzie i Pieniądze.